Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzydziestego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Środowa audiencja, nominacje dla nuncjusza w Polsce oraz szefów czterech watykańskich dykasterii to główne wiadomości papieskie, od których rozpoczniemy nasz program. Nadamy też relacje z Kirgistanu, a na zakończenie felieton ojca Józefa Augustyna o miłości własnej, temacie najnowszego numeru Życia Duchowego. Zapraszamy. Nie tylko święty Jan Maria Vianney może być wzorem dla kapłanów, zwrócił na to uwagę papież, przypominając na dzisiejszej audiencji generalnej postać włoskiego wychowawcy księży, świętego Józefa Cafaso. Nie był on proboszczem, ani nie założył zgromadzenia zakonnego. Jego kapłańska posługa wyrażała się w formowaniu świętych kapłanów. Jednym z jego wychowanków i wieloletnich penitentów był święty Jan Bosko. W ubiegłym tygodniu minęła 150. rocznica jego śmierci. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Urodził się w Castel Nuovo d'Asti w 1811 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich swoje życie związał z domem formacyjnym, konwiktem świętego Franciszka z Asyżu w Turynie. Początkowo przebywał tam z myślą o pogłębieniu własnej formacji duszpasterskiej. W niedługim czasie został rektorem konwiktu, mistrzem formacji, cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu kapłanów. Dzięki niemu konwikt stał się nie tylko szkołą teologii moralnej, gdzie młodzi księża doskonalili swoje umiejętności głoszenia kazań i spowiadania, ale wyjątkową szkołą życia i zdobywania świętości w oparciu o duchowość świętego Ignacego Loyoli i teologii pastoralnej świętego Alfonsa Marii Liguori. W tej placówce swoją duchowość kształtowało wielu wybitnych kapłanów, a wśród nich także późniejszy jej rektor, święty Jan Bosko. Innym rodzajem posługi świętego Józefa Cafaso była szczególna troska o więźniów. Budził wśród nich wiarę i ufność do Boga. Nauczał o godności człowieka, o potrzebie modlitwy, korzystania z sakramentów świętych, zwłaszcza z sakramentu pokuty. Zmarł w 1860 roku.
Benedykt XVI zauważył, że święty Józef Cafaso jako wychowawca księży dzielił się z nimi nie tylko wiedzą wyczytaną z książek, ale przede wszystkim doświadczeniem kapłańskiej pracy.
Jego nauczanie nigdy nie było abstrakcyjne, oparte na używanych wówczas podręcznikach, ale pochodziło z żywego doświadczenia miłosierdzia Bożego i głębokiej znajomości ludzkiej duszy, zdobytej dzięki długim godzinom spędzonym w konfesjonale i na kierownictwie duchowym. Była to prawdziwa szkoła życia kapłańskiego. Ci, którym dane było z nim przebywać, sami stawali się dobrymi duszpasterzami i cenionymi spowiednikami. Wszystkim kapłanom jasno wskazywał drogę ku świętości, którą mają osiągnąć w swej duszpasterskiej posłudze. Trafne wyrażenie świętego Jana Bosko zwięźle ujmuje sens jego wychowawczej pracy. W tym konwikcie uczyliśmy się być kapłanami.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał do wczorajszej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, kiedy to nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym również prymasowi Polski.
Serdecznie witam obecnych tu Polaków, a szczególnie metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski, Józefa Kowalczyka i jego gości. Od ponad 1000 lat Kościół w Polsce i stolicę apostołów Piotra i Pawła jednoczy więź wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy Bogu za tę komunię i prosimy, aby stale ją umacniał mocą Ducha Świętego. Wszystkim życzę obfiości Bożego błogosławieństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI mianował dziś nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Został nim włoski arcybiskup Celestino Migliore, który dotychczas pracował w Nowym Jorku jako stały obserwator stolicy apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Migliore ma 58 lat i jest zawodowym dyplomatą watykańskim. W służbie tej pracuje już od 30 lat. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, na którym uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Ukończył też Papieską Akademię Kościelną. Służbę dyplomatyczną rozpoczął od pracy w nuncjaturze w Angolii, a następnie w Stanach Zjednoczonych i w Egipcie. W latach 1989-92 był na placówce w Warszawie, nowo otwartej po przywróceniu pełnych relacji dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską. Obecna nominacja na nuncjusza oznacza zatem powrót do naszego kraju.
Arcybiskupa Migliory zapytaliśmy, jak przyjął papieską nominację i kiedy przyjedzie do Polski.
Zdaję sobie sprawę, że wchodzę na szlaki, którymi od dawna roztropnie podążą wspólnota wiernych ze swymi pasterzami i z moim zarzuconym poprzednikiem. Przybyłem zatem chętnie, bowiem że mogę liczyć na braterskie wsparcie księży biskupów i całej wspólnoty kościelnej w Polsce. Bardzo dobrze wspominam pracę w Polsce przed 20 laty. Polacy zrobili na mnie wrażenie narodu bardzo zdecydowanego, by wnosić swe wartości w nowy kontekst społeczny, polityczny i gospodarczy. Wkroczyli wtedy w nowe doświadczenie demokracji, skąd się z własnego dziedzictwa religijnego i duchowego. Czułem się wśród was bardzo dobrze dzięki polskiej gościnności i serdeczności. Zanim przyjadę do Polski, muszę zakończyć zadania powierzone mi w Nowym Jorku. Starożytni Rzymianie mówili post aquas, czyli po deszczach końca lata. A więc do zobaczenia w Polsce pod koniec sierpnia albo we wrześniu.
Mówił arcybiskup Celestino Migliore, nowy nuncjusz apostolski w Polsce.
Dotychczasowego prezesa Papieskiej Akademii Pro Vitae Ojciec Święty postawił na czele nowej dykasterii, której utworzenie zapowiedział przedwczoraj. Pierwszy przewodniczący Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella, ma 58 lat. Był profesorem teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim, a przed 12 laty został biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej i w 2002 roku równocześnie rektorem Uniwersytetu Laterańskiego. Obok funkcji pełnionych w Komisji Włoskiego Episkopatu do spraw nauki wiary i watykańskich kongregacjach jest też duszpasterzem włoskich parlamentarzystów. Zadania rady, którą będzie kierował arcybiskup Fisichella, papież określił przedwczoraj podczas niszporu w Bazylice Świętego Pawła za murami. Chodzi o promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją kościoły, lecz teraz doświadcza się postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga.
Na zajmowane przez arcybiskupa Fisichelle stanowisko prezesa Papieskiej Akademii Pro Vitae Benedykt XVI powołał jej dotychczasowego kanclerza, prałat Ignacio Carrasco de Paula z prałatury personalnej Opus Dei. Ma wykształcenie w zakresie teologii moralnej i medycyny. Jest profesorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, którego był też rektorem. Ponadto kieruje Instytutem Bioetyki Włoskiego Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore.
Natomiast na miejsce arcybiskupa Fisichelli jako rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego Ojciec Święty mianował profesora starożytnej literatury chrześcijańskiej z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, księdza Enrica Dal Covolo. Włoski salezjanin głosił papieżowi tegoroczne rekolekcje wielkopostne.
Benedykt XVI przyjął rezygnację ze stanowiska prefekta Kongregacji do spraw biskupów i przewodniczącego Papieskiej Komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, złożoną ze względu na wiek przez kardynała Giovanniego Battiste Re. Na jego miejsce papież mianował 66-letniego kardynała Marka Ouelleta, który przez ostatnich 7 lat był arcybiskupem Quebecu i prymasem Kanady. Po święceniach kapłańskich i pierwszych doświadczeniach duszpasterskich wstąpił on do zgromadzenia Sulpicjanów. Poza Kanadą pracował w Kolumbii, a następnie w dykasteriach Kurii Rzymskiej. W 2001 roku został sekretarzem Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, otrzymując sakrę biskupią. Mianowany później metropolitą Quebecu i włączony do kolegium kardynalskiego, kardynał Ouellet był m.in. relatorem generalnym na synodzie biskupów o Słowie Bożym. Nowy prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów należy do kilku watykańskich dykasterii, w tym do Komisji Kardynałów zajmującej się problemami organizacyjnymi i ekonomicznymi Stolicy Apostolskiej.
Na specjalnej audiencji papież przyjął dziś prymasa Belgii, arcybiskupa André Josepha Leonarda. Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek w prymasowskiej siedzibie w Mechelen pod pretekstem walki z pedofilią doszło do bezprecedensowego nalotu policji. Na 9 godzin zatrzymano obradujących tam belgijskich biskupów i nuncjusza oraz rozkopano groby dwóch prymasów. Notę protestacyjną wystosował w tej sprawie watykański sekretariat stanu. Wczoraj rzecznik prasowy belgijskiego rządu zapowiedział, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania szefa belgijskiej dyplomacji z nuncjuszem, aby załagodzić powstałe napięcia.
Biskup Bazylei Kurt Koch powiadomił tamtejszych duszpasterzy, że wkrótce opuści tę szwajcarską diecezję, bo stanie na czele papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. O liście, jaki skierował on wczoraj do swych współpracowników, informuje szwajcarska agencja KIPA. 60-letni hierarcha kieruje diecezją Bazylei od 15 lat. Jak czytamy w liście, papież zaproponował mu objęcie ekumenicznej dykasterii podczas audiencji udzielonej w lutym bieżącego roku. Biskup Koch podkreśla wielką troskę Benedykta XVI o ekumenizm tak z prawosławnymi, jak i z protestantami.
Kirgizi i Uzbecy uczą się na nowo żyć w jednym kraju po niedawnych krwawych zamieszkach. O aktualnej sytuacji w Kirgistanie ksiądz Seweryn Wąsik rozmawiał z pracującym tam polskim misjonarzem, bratem Damianem Wojciechowskim.
Ludzi w Dżalabadzie jest bardzo mało, dlatego że większość Uzbeków jeszcze jest w Uzbekistanie, którzy uciekli z Kirgistanu. W miastach jest strasznie, dlatego że w Dżalabadzie, w Oszu całe kwartały, całe ulice po prostu wypalone domów, niektóre wsie też są zupełnie spalone. To, co jest najgorsze, to jest ta nienawiść, która została zasiana między Kirgizami i Uzbekami. Nie wiadomo, jak teraz sąsiad z sąsiadem będzie mógł dalej żyć, jeżeli takie straszne rzeczy działy między nimi. My staramy się zaczynać jakoś dawać pomoc humanitarną już od kilku dni, rozdzielamy jedzenie i nawiązujemy kontakty z różnymi organizacjami, takimi jak Caritas amerykańska czy niemiecka, które chcą tutaj pomagać przy odbudowie domów. Także w tym roku będziemy starali się jednak robić obozy dla dzieci w miarę możliwości i dla młodzieży, także z tych rejonów, w których były walki. Myślimy, że to jest też bardzo ważny wpływ na młode pokolenie tutaj, bo dużo bardzo młodzież uczestniczyła w tych walkach, w tych różnych strasznych rzeczach, które tu się działy. Myślę, że też bardzo ważna jest właśnie praca tutaj misjonarzy, chrześcijan, żeby tych ludzi ze sobą jakoś pojednać, jeśli na miarę naszych sił, maleńkich, niewielkich.
A w tych miastach jaką część mieszkańców stanowią Kirgizi, a jaką Uzbecy? Jakie są to proporcje?
W miastach połowa mieszkańców to mniej więcej Uzbecy, połowa Kirgizi. Trzeba wiedzieć, że zamieszki zasadniczo uczestniczyli młodzi Kirgizi, młodzi chłopcy ze wsi, nie mieszkańcy miast. Dlatego, że mieszkańcy miast żyją sobie w miarę w zgodzie, żyli. Teraz oczywiście jest dużo niechęci, nienawiści, nieufności. Ale na przykład u nas w parafii chowali się i Uzbecy, i Kirgizi razem podczas tych zamieszek. I znam wiele przykładów, kiedy ludzie razem się chowali na dachach czy w innych miejscach i Kirgizi, i Uzbecy. Bo atakowali młodzi Kirgizi ze wsi, którzy przyszli, przez kogoś podburzeni. I nawet Uzbecy mówią, że my nie mamy pretensji do tych Kirgizów, tutaj żyją. My po prostu się boimy tych Kirgizów, którzy przyszli z gór, ze wsi, nas atakować.
Czy komuś udało się coś wywalczyć przez te zamieszki?
Nikomu się nic absolutnie nie dało walczyć. Po prostu kraj, tutaj południowa Kirgiza, po prostu został bardzo zniszczony i teraz ekonomicznie podnieść się z tego, to będzie bardzo ciężka sprawa, szczególnie Osz, myślę. Tam zostało tyle jednak spalonych miejsc, zakładów pracy, urzędów publicznych, budynków publicznych, że to będzie i też co się dało? Nic się nie dało. Kirgizi też na tym nic nie zyskali. I mądrzy Kirgizi te rozumieją, że to była, że to jest przegrana dla całego Kirgistanu. I ci ludzie, którzy to sprowokowali, którzy w tym uczestniczyli, to po prostu mają no, wielką odpowiedzialność nie tylko przed Uzbekami, ale przed całym krajem za to, co zrobili.
A ta rodzina, która chce się repatriować do Polski, od jak dawna mieszka w Kirgistanie i jak się tam znalazła?
To znaczy oni są z pochodzenia z Litwy. To są Polacy z Litwy, którzy poprzez małżeństwo jedna z Uzbekiem się pani wyszła za mąż i przyjechała do Kirgizji jakieś 20 lat temu. Się powiększyła za ten czas. Niektórzy z nich mówią też po polsku. My ich bardzo dobrze znamy, to bardzo tacy uczciwi ludzie. I oni nie chcą wyjeżdżać dlatego, że nagle coś im takiego do głowy przyszło. Po prostu rzeczywiście sytuacja jest taka, że my ich rozumiemy. Szczególnie strach o przyszłość dzieci i ekonomicznie i w ogóle co dalej będzie. szczególnie, że biali ludzie, czyli Polacy, Rosjanie, oni są jakby na obrzeżu wszystkiego tutaj. Nikt się nikt za bardzo nie interesuje, bo ich jest bardzo mało i oni nie wzbudzają w ogóle niczego jakoś zaufania, ani zainteresowania.
Czy na południu Kirgizji są jeszcze jacyś Polacy?
Nie, to chyba to, co my wiemy, to jest jedyna polska, taka powiedzmy czysta polska rodzina tutaj na południu. Są jeszcze osoby polskiego pochodzenia, ale taka, która część chociażby mówi po polsku, to jest ta rodzina Rodziewiczów.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że rozmawialiśmy z bratem Damianem Wojciechowskim, polskim jezuitą, misjonarzem pracującym w Kirgistanie.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Letni numer kwartalnika Życie Duchowe nosi tytuł Kochać samego siebie. To dzisiaj jeden z ważniejszych tematów w psychologii, psychoterapii, jak też w duszpasterstwie. Wszyscy zachęcają nas i namawiają do miłowania siebie, co wydaje się rzeczą oczywistą. Jakże można bowiem żyć prostym i spokojnym ludzkim życiem, nienawidząc siebie, czy też choćby mając ambiwalentny stosunek do swego życia. Miłość siebie, jak każda miłość, ma charakter dynamicznej wymiany. Stąd też zasadniczą ideą najnowszego numeru Życia Duchowego w rozważaniach o miłości do siebie jest wprowadzenie pewnej równowagi pomiędzy przyjmowaniem miłości innych, Boga i ludzi, a dawaniem. Pomiędzy cieszeniem się miłością i karmieniem się nią, a wymagającą pracą i trudzeniem się dla niej. Ojciec Stanisław Morgalla swoim artykułem zaprasza do rachunku sumienia z miłości własnej. O ile bowiem w sakramencie pojednania robimy sobie rachunek z miłości Boga i człowieka, to rzadziej już z miłości do siebie, a ta przecież ściśle powiązana jest z miłością Boga i bliźniego. Zaś Maria Król-Fijewska w artykule Pułapki asertywności ukazuje ideał miłości siebie otwartej na innych. Ostre, pełne agresji, asertywne bronienie swojego jest tak naprawdę przeciwko ewangelicznie rozumianej miłości siebie. Jan Krasicki, filozof, w artykule Miłość siebie i samolubstwo u Bierdiajewa zwraca natomiast uwagę, że egoista tak naprawdę nie kocha siebie. Miłość siebie wiąże się bowiem z ofiarą i samoograniczeniem. Miłość siebie wymaga zwycięstwa nad egocentryzmem, co jednak nie oznacza nielubienia siebie. W dziale Misyjne drogi Kościoła polski misjonarz redemptorysta Stanisław Wyczyński opowiada o pracy misyjnej w Argentynie, która, jak podkreśla autor, musi uwzględniać proces inkulturyzacji. Ewangelia bowiem nie może być polska, ale musi być ponadnarodowa i ponadkulturowa. W dziale Duchowe rozmowy publikujemy m.in. wywiad z Hanną Suchocką, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, w którym szczerze dzieli się swoim zaangażowaniem w odprawianie rekolekcji ignacjańskich. Na pytanie o sens ćwiczeń duchownych pani ambasador odpowiada, że człowiek współczesny jest pełen hałasu, zagubienia samego siebie, zagłuszania wszystkiego, co dochodzi do niego z jego wnętrza, sumienia i co dochodzi do niego od Boga. Sądząc po moim doświadczeniu, mówi Hanna Suchocka, uważam, że w dzisiejszym zagonionym świecie jest jak najbardziej miejsce na czas pustyni, na rekolekcje ignacjańskie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.